Zbigniew Twardowski był wielkim dziwakiem. No, za takiego przynajmniej uważali go prawie wszyscy znajomi, których miał wielu za granicą, a których w Polsce nie miał wcale. Dziwactwo jego polegało na tym, że był obojętny na interesy i na przyjemności stanowiące treść życia innych ludzi, no i że sprawy serca dla niego nie istniały. Miał lat 35, a był nie fizycznie, lecz duchowo bardzo stary. Uważano go za mózgowca i to mózgowca skoncentrowanego na jednym przedmiocie, a więc prawie maniaka. Studiował od wielu lat psychologię z zapałem i z namiętnością. Znał ją głęboko, wiedział dużo, ale nic nie pisał. Niektórzy mówili o nim, że się wykoleił, bo zajmował się dziedzinami tajemniczymi, leżącymi poza sferą nauki. Poza tym miał jedną namiętność. Uciekał często w góry i wdzierał się na najwyższe szczyty, na łatwiejsze sam, na trudniejsze z przewodnikami. Był kosmopolitą, czującym się wszędzie jak u siebie, o, z wyjątkiem kraju ojczystego, którego prawie nie znał. W tym dziwactwie nie było bodaj jego winy. Winne były raczej okoliczności jego życia, a nade wszystko stosunki rodzinne, które sprawiły, że od 13 roku życia wyrastał poza krajem. Ojciec jego był jednym z trzech braci, synów szlachcica, siedzącego na 20-kilkowołkowym mająteczku. Przy starym systemie gospodarki była to bieda. No, zwłaszcza gdy rodzice postanowili dać synom wyższe wykształcenie, to też kiedy synowie pokończyli szkoły, majątek był już obdłużony do ostatniej możliwości. Po śmierci rodziców na Turowie osiadł najstarszy syn, usiłując ratować go nowoczesną gospodarką. Był to jednak człowiek chory, a raczej wmawiający sobie różne choroby. Hipochondryk. Nie miał energii ani do życia, ani do gospodarki. Nie ożenił się, na wsi wegetował. Drugi z rzędu brat, obecnie zmarły stryj Alfred, był przeciwieństwem starszego. Był dzielny i przedsiębiorczy. Ukończył studia handlowe za granicą i pracował kilka lat w bankach i zarządzał przedsiębiorstwami przemysłowymi w Niemczech, w Belgii i w Anglii, a potem osiadł w Warszawie, gdzie od razu zdobył pozycję i zaczął szybko robić majątek. Wreszcie trzeci brat, ojciec Zbigniewa, młodszy od Alfreda o 4 lata, ukończył medycynę i zaraz po wyjściu z uniwersytetu ożenił się ze starszą od siebie o parę lat nauczycielką, w której się kochał, będąc studentem. O, skutkiem tego musiał zrezygnować z doskonalenia się w swym zawodzie. Osiadł w jednym z uboższych miast powiatowych jako lekarz i tam ciężko pracując klepał biedę. Oddaleni od siebie trzej bracia mało się widywali. Zwłaszcza między Alfredem a ojcem Zbigniewa stosunki były naprężone. Alfred gniewał się na studenckie małżeństwo brata, uważał je za akt głupoty, a widoku żony jego nie mógł znosić, choć była miłą i zacną kobietą. Zbigniew był jedynie dzieckiem swoich rodziców. Wychowywał się przy nich w lichej, przepełnionej Żydami mieścinie. Uczyła go matka, która sama przygotowywała go do szkoły średniej. W 11 roku życia posłali go do Warszawy, do prywatnego gimnazjum, co ogromnie obciążyło budżet skromnego lekarza. W rok potem zaczął się szereg katastrof rodzinnych. Umarł stryj z Turowa, a prawie jednocześnie wtem spadł na chłopca straszny cios – śmierć matki. W niecały rok po matce umarł ojciec. Zdrętwiały, przytępiony bólem chłopak przy łóżku umierającego ojca spotkał się po raz pierwszy ze stryjem Alfredem, o którym tylko tyle wiedział, że kupił od ojca za marny grosz jego udział w spadku po rodzicach i że był niedobry dla jego matki. Po pogrzebie ojca stryj go zabrał ze sobą. Chłopiec apatyczny, zobojętniały, pojechał ze stryjem do Warszawy, a potem do Szwajcarii, gdzie go stryj umieścił w pensjonacie połączonym ze szkołą dla niewielkiej liczby zamożnej młodzieży różnych narodowości. Zostawił go tam samego, wśród obcych, z którymi na początku nie mógł nawet się porozumieć. W pensjonacie otoczono go wygodami, jakich przedtem nie znał, od razu też zaciągnięto go do rozrywek i sportów, które wypełniały życie chłopców poza lekcjami, no i blisko przez rok uczono prawie wyłącznie francuszczyzny, przygotowując go do brania udziału w lekcjach. Dyrektor otaczał go szczególną opieką, traktując prawie jak syna. Wakacje spędzał z rodziną dyrektora. Pomimo to sierota, pozbawiony w krótkim czasie rodziców, wyrwany ze swego środowiska spośród dotychczasowych kolegów, czuł się nieszczęśliwym wygnańcem skazanym na wygnanie przez stryja. Zamknął się w sobie, zatracił dziecięcą wesołość, stał się nad wiek poważnym i nawet oschłym. Natomiast rozwijał się umysłowo bardzo szybko. Uczył się pilnie, zadziwiając nauczycieli swymi postępami, a jednocześnie fizycznie mężniał w doskonałych warunkach, które dawało mu życie w pensjonacie. Największą przyjemność sprawiały mu wycieczki szkolne w góry. Rozmiłował się w nich ogromnie. Podczas wakacji chodził we dwójkę z guwernerem, a potem pozwalano mu chodzić nawet samemu ze zwykłym przewodnikiem, co lubił najwięcej. Stryja nie widywał i listów od niego nie otrzymywał. Tylko od czasu do czasu dyrektor mu mówił, że miał list od stryja, który pytał o jego zdrowie i postępy. Po 3 latach nareszcie przyjechał stryj na zakończenie roku szkolnego. Zastał chłopaka 16-letniego, dobrze wyrośniętego, silnego, nad wiek poważnego, którego dyrektor przedstawił mu jako najlepszego ucznia w całej szkole. Brakowało mu 2 lat do matury. Stryj go zabrał ze sobą na całe wakacje, które spędzili w Szwajcarii i północnych Włoszech, głównie nad jeziorami. Zobaczył więc kawałek nowego świata. Stryj był jakiś inny, nie taki jak go poprzednio widział, jak go sobie przedstawiał. Był bardzo przyjacielski, rozpytywał go troskliwie o jego życie, o jego myśli i zamiary na przyszłość. Powiedział, że chce pójść w ślady ojca i zostać lekarzem. Stryj był z niego bardzo zadowolony, ale zaniepokoiło go to, że chłopak już zapomniał trochę mówić po polsku, że dla ściślejszego wyrażania swej myśli często posiłkuje się francuszczyzną, że o Polsce wie bardzo mało, że choć szkoła go wykształciła po katolicku, religijność jego jest zbyt sucha, formalna. Skończyło się na tym, że stryj postanowił od wakacji zmienić szkołę. Umieścił go we Fryburgu, we francuskim liceum katolickim, a nadto znalazł tam na uniwersytecie młodego księdza, Polaka, z którym zrobił umowę, że będzie spędzał z chłopcem po parę godzin dziennie, ucząc go języka ojczystego, rzeczy polskich, religii po polsku i pomagając mu w znalezieniu polskiej lektury. Wybór okazał się dobry. Chłopak się z księdzem zaprzyjaźnił, uczył się od niego dużo. Ksiądz był inteligentny i wykształcony, a że również kochał góry, więc korzystali z każdej wolnej chwili na wspólne wycieczki. Teraz już widywał stryja dosyć często. W podróżach swoich za granicę wpadał on mniej więcej co 0,5 roku na dzień, 2 do Fryburga. Spędzał godziny całe na rozmowach z synowcem i jego przyjacielem księdzem. Te spotkania zbliżały chłopaka ze stryjem. Nie wystarczały wszakże, żeby się do niego przywiązał. Gdy zdał maturę, stryj przyjechał i zapytał go, czy nie zmienił swych zamiarów. Zbigniew wszakże trwał w postanowieniu oddania się medycynie. Uradzono tedy, że wstąpi na uniwersytet w Bernie. Stryj mu otworzył aż nadto wystarczający kredyt w jednym z banków bereńskich i chłopak zaczął samodzielne życie studenta. Po roku, w lecie, stryj wpadł na krótko do Berna. Był jakiś niespokojny. Gorączkowo go wypytywał, czy wytrwa w rozpoczętych studiach i ucieszył się bardzo, gdy spostrzegł, że chłopak pracę traktuje z wielkim zapałem. Powiedział synowcowi, że mogą się przez długi czas nie zobaczyć i nie będą się mogli nawet listownie komunikować. Zanosi się w Europie na wielką wojnę, która może potrwać wcale długo. Stryj prosił go usilnie, żeby nie przerywał studiów, cokolwiek się stanie. Złożył poważną sumę w banku bereńskim i znacznie podwyższył synowcowi kredyt, licząc już z podrożeniem się kosztów życia podczas wojny. Wojna wybuchła. Przez 4 lata jej trwania Zbigniew stryja nie widział i listu od niego nie miał. Tylko bank stale wypłacał mu pochodzące od stryja pieniądze. Student medycyny, jak wszyscy dookoła niego, przebieg wojny śledził z kolegami, ciągle o niej rozmawiając, ale jak wszyscy nie bardzo jej rozumiał. Był raczej nią oszołomiony. Mniej mu ona niż innym przeszkadzała w studiach, w których pogrążał się z coraz większym zapałem. Wojna jeszcze trwała, gdy ukończył studia i zdał ostatecznie egzamin. Wkrótce wszakże nastąpił rozejm i stryj niebawem pojawił się w Bernie. Zbigniew ledwo go poznał, był tak zmieniony. Przygarbił się, krok jego stał się ociężały, wychudłą twarz przeorały zmarszczki, których przedtem nie było na niej widać. Oczy zapadły się i przygasły. Była to ruina człowieka, którego sprzed 4 lat pamiętał jako mężczyznę w pełni sił, prosto trzymającego się, sprężystego w ruchach. Od pierwszej chwili zauważył zmianę tonu stryja w stosunku do siebie. Nie traktował go już jak opiekun pupila, ale jak starzec dorosłego mężczyznę, w którym widzi źródło siły i szuka oparcia dla siebie. Przez długi czas nie mógł o niczym innym mówić, tylko o wojnie. Mówił jak ocalony rozbitek z jakiejś wielkiej katastrofy. W oczach miał jakby wizję strasznych przeżyć. Chyba cudem Bożym, mówił, uratowaliśmy się od tego strasznego nieszczęścia. Może od całkowitej zguby. Tak wszystko było przygotowane, żeby nas ostatecznie zniszczyć. Gdybyś wiedział to, co ja przed tą wojną wiedziałem, zrozumiałbyś moją zgryzotę i tę trwogę, w której żyłem nieustannie. I to straszne poczucie, że sami pomagamy swój grób kopać. Ocaleliśmy, a właściwie mamy wielkie widoki ocalenia. Bo oknowania przeciw nam, których źródła są bardzo głębokie i dalekie, a sieć bardzo rozgałęziona, nie ustały i długo jeszcze nie ustaną. Ale mam już silną wiarę, że Polska nie zginie. Zbigniew miał pojęcie o Stryju jako o człowieku zimnym, spokojnym, nie przejmującym się niczem. Ze zdziwieniem więc słuchał jego wynurzeń, zresztą bardzo niejasnych. Chciał lepiej zrozumieć, co Stryj myśli, ale ten nagle urwał rozmowę o wojnie i zaczął go rozpytywać o jego sprawy i zamiary. Odpowiedział, że waha się, czy pracować dalej przy uniwersytecie nad fizjologią systemu nerwowego i pójść drogą naukową, czy też wracać do kraju, zaczepić się przy jakimś szpitalu i przygotować się szybko do rozpoczęcia praktyki lekarskiej. No trzeba przecie zarabiać na chleb. Tu usłyszał rzecz, która od razu wywróciła cały jego stosunek do życia.
Zrobisz, co chcesz, rzekł Stryj. Nic ci nie mogę narzucać, tylko proszę cię, idź drogą, na którą cię wciągną twoje zamiłowania i ambicje. Kwestia zarobku na chleb dla ciebie nie istnieje. Pozostało nas tylko dwóch z całej rodziny na świecie. Ja przedwcześnie bezsilny starzec, szybko zbliżający się do grobu i ty, młodzieniec, przed którym leży całe życie. Może nie wierzysz, że jestem człowiekiem zamożnym? Mój majątek właściwie dziś jest twoim, bo mnie już niewiele potrzeba. Poznałem cię na tyle, iż wiem, że zrobisz z niego dobry użytek i dokonasz w życiu czegoś poważnego. Będzie jeden twardowski, który nie zmarnuje swych zdolności i swego życia tak, jak zrobił to twój ojciec. Na jeden sposób, a ja na inny. Liczysz dopiero 23 lata, więc masz dużo jeszcze czasu na przygotowanie się do tego, co chcesz w życiu robić. Dam ci tymczasem duży kredyt i nie będę cię pytał, jak rozporządzasz pieniędzmi. Mam do ciebie zaufanie.
Zbigniew był oszołomiony. To, o czym nie śmiał marzyć, długie jeszcze studia, podróże, zdobycie wiedzy, poznanie świata, stawało się teraz rzeczywistością. Wyraził wdzięczność Stryjowi, którą czuł istotnie, aczkolwiek nie mógł się zdobyć na większą względem niego serdeczność. Tkwiący w jego duszy od lat dziecięcych żal do Stryja za nieprzyjaźń dla matki nie mógł pomimo wszystko wygasnąć. Zaczął teraz nowe życie. Dla prowadzenia dalej studiów neurologicznych przeniósł się wkrótce do Paryża. Z początku miał zamiar iść utartą drogą do katedry uniwersyteckiej, później wszakże powiedział sobie, że mu katedra niepotrzebna. Po co ma tracić czas na pracę profesorską, kiedy ma środki na to, żeby się całkowicie poświęcić badaniom i nawet zdobyć na własność te pomoce naukowe, które innym tylko dać może uniwersytet? Z kolei rozszerzył, a właściwie zmienił swój przedmiot studiów. Od fizjologii nerwów przeszedł do psychologii, która go pochłonęła całkowicie. Do Polski nie tęsknił. Coraz bardziej błękitniały mu wspomnienia dziecinnych lat tam przeżytych, a to, czego dowiadywał się z gazet o jej życiu w pierwszych chwilach posiadania własnego państwa, było dla niego niezrozumiałe i nie zachęcało go do powrotu. Kolegom w pracy odcinał się jak tylko mógł, gdy drwili sobie z tego, co dzieje się w jego ojczyźnie, a już palił się wprost ze wstydu, gdy po słynnej wyprawie na Kijów przyszła haniebna rejterada wojsk polskich. Polacy wówczas byli pośmiewiskiem jego znajomych cudzoziemców. Wtedy w ciągu jednego dnia zdecydował się na krok, który nie leżał nigdy w jego zamiarach. Poszedł do konsulatu polskiego, zameldował się jako ochotnik do wojska i pierwszym pociągiem, jakim mógł, odjechał do Warszawy. Zrobił to bez zapału, nawet ze złością, że przerywa sobie pracę. Uważał, że honor mu nie pozwala siedzieć w Paryżu, gdy nieprzyjaciel zbliża się do stolicy jego ojczyzny. Wprost z dworca w Warszawie udał się do urzędu wojskowego i już pozostał w koszarach. W 2 tygodnie potem leżał ranny w szpitalu, dość ciężko, ale nie niebezpiecznie. Stamtąd dopiero posłał zawiadomienie do Stryja o swoim pobycie w kraju. Stryj zabrał go do swojego mieszkania w Warszawie i dał mu możliwie jak najlepszą opiekę lekarską. W 2 tygodnie potem, choć nie był jeszcze całkiem wyleczony, czuł się o tyle dobrze, iż mógł wrócić do pracy. Opuścił Warszawę i znów znalazł się w Paryżu. Z tej krótkiej wyprawy wyniósł ze sobą chaos kłócących się ze sobą wrażeń. Zapał, poświęcenie, bohaterstwo, niedbalstwo, zarozumiałe nieuctwo, dziecinną próżność, co razem wziąwszy, obrażało jego suchą logikę, domagającą się we wszystkim ładu, planu i konsekwentnego wykonania. Oddalał od siebie myśl bliskiego powrotu do Polski. No lepiej pracować ze skutkiem na obczyźnie i tym sposobem coś zrobić dla polskiego imienia. Tak uważał. W owych powojennych latach w stolicach europejskich ogromnie weszły w modę wszelkiego rodzaju seanse. Młody psycholog był tych rzeczy ciekaw i nawet na pewien czas zanadto się w nie wciągnął, odrywając się od studiów właściwych. Gruntowne wszakże przygotowanie naukowe, ścisła logika, ocaliły go od oddania się w ręce ordynarnych czy wyrafinowanych szarlatanów lub od zachwiania się w naukowym traktowaniu zjawisk. Dobrze podmęczony, wrócił od tych eksperymentów do pracowni, ażeby przyjść całkowicie do siebie, żeby dobrze przemyśleć, przetrawić wszystko, czego był świadkiem. Doszedł do przekonania, że miał do czynienia z dziedziną zjawisk niezbadanych, których zgłębieniu stoi na przeszkodzie bądź nieuctwo ludzi, co się nimi zajmują, bądź oszustw szarlatanów, którzy z nich robią sobie źródło zarobku, bądź co gorsza, nikczemności przebiegłych filutów operujących nimi dla ukrytych celów. Wtem zrodziła się w nim namiętność dociekania w tej dziedzinie prawdy. On, człowiek niezależny, rozporządzający dużymi środkami, przygotowany naukowo, czujący w sobie duży zapas sił, będzie mógł głębiej wedrzeć się w tę krainę mroków, niż to się innym udało. Od tej chwili miał już przed sobą wytkniętą drogę, z której postanowił nie zbaczać. Wyszedł więc poza granice nauki urzędowej, ale z gruntu ścisłych naukowych metod nie schodził. Spotkał się z olbrzymimi trudnościami, przede wszystkim ze strony tych, na których liczył, że mu pomogą w nowych studiach. Jedni mu na jego pytania odpowiadali niechętnie, półgębkiem. Widać było, że nie chcą mówić otwarcie, że ukrywają coś, co wiedzą lub nawet myślą. Inni deklamowali szeroko o jakiejś wielkiej tajemnicy, wiedzy istniejącej od tysiącleci, ale z tego, co mówili, mało treści można było wycisnąć. Przytem często dodawali, że ta wiedza dostępna jest tylko dla wybranych, dając mu do zrozumienia, że i on mógłby do nich należeć. On wszakże zbyt cenił swą niezależność. Inni wreszcie patrzyli nań jak na człowieka nietrzeźwego, a nawet poddawali w wątpliwość równowagę jego umysłu. To wszystko zamiast go zniechęcić, wytwarzało coraz większą zaciętość w dochodzeniu prawdy. Robił się tylko coraz skrytszym, coraz mniej się dzielił z kimkolwiek swymi poglądami. Poszukiwania robił sam, na własną rękę. Z ludźmi o swym przedmiocie rozmawiał tylko tyle, o ile chciał z nich zręcznie coś wydobyć. Zrozumiał rychło, że w tych badaniach trzeba sięgnąć w przeszłość i to nawet bardzo odległą. Nie chcąc zaś polegać na wiadomościach z drugiej ręki, pogłębił znajomość łaciny i greki, żeby być zdolnym do ścisłego rozumienia tekstów, przeszedł kurs sanskrytu, zabrał się do egiptologii i asyrologii, a nawet do hebrajszczyzny. W Londynie zetknął się z wykształconym Hindusem, który myśli jego otworzył na nowe perspektywy. Zachęcony tem odbył podróż do Indii. Podczas rocznej blisko podróży odwiedził różne ogniska myśli tamtejszej, od Ceylonu do stóp Himalajów. Postanowił sobie w przyszłości, że tę podróż ponowi, już ze ściślejszym jakimś planem, a także odwiedzi inne kraje wschodnie. Tak pracował w ciągu lat blisko 10. 10 lat to wiele czasu dla człowieka zdolnego, umiejącego się uczyć, którego nic od studiów nie odciąga. Nic nie pisał, wyników swych badań nie ogłaszał. Przygotowywał wielką pracę, którą zamierzał wydać, gdy badania należycie skompletuje. Nie miał potrzeby się spieszyć, o żadne stanowisko się nie ubiegał, o rozgłos mu nie chodziło. Dla powodzenia jego badań wygodniej było mu pozostać w cieniu. Pochłonięty jednym przedmiotem, zwróciwszy wszystkie siły ducha ku jednemu celowi, przez 10 lat pogłębił swą myśl więcej niż niejeden poważny badacz przez całe życie. Jednocześnie wykształcił zdolność obserwacji, wyostrzył zmysły, stał się niebezpiecznym dla ludzi mających coś do ukrycia. Że zaś przedmiotem jego badań był człowiek, przywykł nań patrzeć jak na obiekt, jak na robaka, takiego oglądanego przez szkło powiększające, bez źdźbła uczucia, niemal cynicznie. Był w stosunku do ludzi jakby wymuszonym przez życie egoistycznym starcem. I kobieta była w oczach jego tylko obiektem chwilami potrzebnym i przyjemnym, oczywiście, poza tym o wiele mniej interesującym od mężczyzn. Był dobrze wychowany, żył na stopę zamożnego człowieka, dzięki stryjowi nigdy nie brakowało mu pieniędzy, Przytem nazwisko jego było znane alpinistom różnych krajów, więc wciągano go wszędzie w życie towarzyskie. To zaś, że był dziwakiem, że w zachowaniu się jego czuć było lekceważenie kobiet, czyniło go tylko bardziej interesującym i poszukiwanym. Nie jedna kokietka robiła bohaterskie wysiłki, żeby go podbić, na co od czasu do czasu byle nie na długo pozwalał. Bywał dużo między ludźmi, nie tyle dla rozrywki, ile dla zebrania spostrzeżeń. Stryj przyjeżdżał na zachód radzić się do lekarzy mniej więcej co pół roku. Widywali się wtedy, o ile Zbigniew nie bawił poza Europą. Spotkania te zbliżały ich coraz bardziej. Stryj natomiast był coraz serdeczniejszy. Gdy mu Zbigniew po raz pierwszy powiedział o istotnym przedmiocie swoich studiów, był ogromnie zainteresowany. Przygasło jego oczy zabłyszczały. Potem wypytywał ciągle, jak postępują te studia. Nie dziwił się, że dotychczas nie ma żadnego wyniku tych studiów w druku. Podzielał bowiem zdanie Zbigniewa, że lepiej nic nie ogłaszać, dopóki w badaniach nie zajdzie się dość daleko. Coraz więcej traktował synowca już nie jako równego sobie, ale jako autorytet, wobec którego sam czuł się bardzo skromnie. Stryj wszakże szybko starzał się i z sił opadał. Choroba serca postępowała pomimo starań lekarzy i kilkutygodniowej co rok kuracji w miejscach kąpielowych. Ten niepokój, ten wyraz oczu człowieka jakby tropionego, jakby przed czymś uciekającego, który Zbigniew zauważył przy pierwszym spotkaniu po wielkiej wojnie, już mu pozostał. Gdy się ostatni raz widzieli, stryj żegnał się z nim wyjątkowo serdecznie. Widocznie przeczuwał, że więcej się nie zobaczą. Była to powieść Roma Madmowskiego, napisana pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, pod tytułem Dziedzictwo. Udźwiękowienie, efekty specjalne i użyczenie głosu Marek Miśko.